Wybory 2023, pole po bitwie. No tak, istne pobojowisko tak właściwie. Słuchajcie, przed nami, przed wami ostatni podcast z serii wyborczej. To jest ten podcast powyborczy i chyba na pewien czas sobie odpuścimy tę tematykę. Te przedwyborcze podcasty były długie, co o dziwo spotkało się z uznaniem niektórych z Was, nie tylko trenera Dominika, ale także paru innych osób. No więc zachęcony troszeczkę zrobię ten podcast też troszeczkę długi, coś dzisiaj dykcja szwankuje. Moi drodzy, cztery części chyba będą tak mniej więcej tego podcastu, o ile nie nastąpi jakaś cudna improwizacja, więc ci z Was, którzy nie są zainteresowani całością, mogą sobie spróbować przewinąć. Bo na początku pogadamy o tym, kto wygrał wybory. Potem pogadamy o tym, kto na pewno jest zadowolony, kto powinien być zadowolony, kto może być zadowolony. W trzeciej części będę chciał Wam powiedzieć, co sądzę na temat losów partii, które wzięły udział w wyborach. No a na końcu opowiemy sobie o rządzeniu w 2000, no już praktycznie 2024 roku, bo niewątpliwie rząd, jeśli powstanie, no to on tak naprawdę zacznie nam rządzić w samej końcówce roku 2023, więc o rządzeniu i o problemach z tym związanych będzie ostatnia część. No to ruszamy. Fundamentalne pytanie, kto wygrał wybory, to jest takie pytanie, na które odpowiedź w gruncie rzeczy nie jest łatwa. No bo zwycięzców mamy dwóch, trzech, czterech, zależy jak liczyć, a właściwie czterech to jest taki maks. No więc po pierwsze PiS twierdzi, że wygrał wybory. Po drugie, tak zwana opozycja demokratyczna twierdzi, że wygrała wybory. Po trzecie, niewątpliwie sojusz Polski 2050 z PSL-em, czyli tak zwana trzecia droga, może twierdzić, że wygrał wybory, bo wszedł jednak jako trzecia siła do parlamentu. No i na koniec też lewica trochę twierdzi, że wygrała wybory, bo po raz pierwszy od 18 lat lewica w Polsce będzie rządzić, no współrządzić. Skupmy się może na tych dwóch głównych wygranych, czyli na PiS-ie oraz na opozycji. No, wybory w sensie takim stricte matematycznym wygrał PiS, to jest jasne. Zdobyli najwięcej głosów i tutaj no, nie sposób się z tym kłócić. Oczywiście można narzekać, że oni rzeczywiście bardzo dużo robili, żeby te wybory były nierówne, nie fair, nachylali boisko, ono nie było płaskie w żaden sposób. No ale rzeczywiście głosów mają najwięcej. No tylko jeżeli zadamy sobie pytanie, po co w ogóle partie polityczne startują w wyborach, no to takim głównym celem udziału w wyborach jest to, żeby rządzić albo współrządzić. Nikt właściwie nie startuje w wyborach, mając absolutnie na celu bycie w opozycji. No bo uczestnictwo w życiu politycznym raczej jest sexy wtedy, kiedy się rządzi. W tym sensie PiS wybory przegrał sromotnie. Dlatego, że w dość dużym takim zapamiętaniu, podszytym butą, pychą, oni całą opozycję wrzucili do jednego worka. Worka z napisem totalna opozycja i właściwie dzięki temu pięknie sobie zablokowali możliwość stworzenia koalicji z kimkolwiek. Więc dla nich wygrane wybory to byłyby wybory wygrane tak, że sami mogą stworzyć rząd. To się im raz udało, dwie kadencje temu. To się udało w poprzedniej kadencji. Za pierwszym razem no to trochę na farcie, bo lewica nie weszła i dlatego im się to udało. Za drugim razem, no bo rzeczywiście oni zaangażowali ten aparat państwowy ogromnie, no a tym razem się nie udało. Nie dlatego, że zaangażowanie aparatu państwowego było mniejsze, bo nie było, tylko dlatego, że ludzie bardzo, bardzo się zmobilizowali. Ta mobilizacja wyborcza to też ważny wątek. W tym sensie PiS wybory przegrał, co do tego nie ma większych wątpliwości. Wygrała jej opozycja, ponieważ opozycja od długiego czasu mówiła, chcemy razem rządzić, chcemy odsunąć PiS od władzy i chcemy razem rządzić. Mamy trochę różne poglądy na różne kwestie, ale w jednym się nie różnimy, głównym szkodnikiem jest PiS. Oczywiście PiS może zaklinać rzeczywistość, mówiąc na przykład, spotkałem się z takim twierdzeniem, że opozycja nie mogła wygrać wyborów, bo nie ma takiej partii jak opozycja. No nie, ta opozycja oczywiście powstanie, znaczy opozycja już jest, powstanie rząd zbudowany przez opozycję. Ja nie wierzę, żeby ktokolwiek z tych trzech partii wziął na siebie odpowiedzialność za rozbicie rozmów, za niedogadanie się. Nie, to tego wyborcy by, myślę, zupełnie nie przebaczyli. No więc wiemy, kto wygrał wybory. Nominalnie PiS, realnie opozycja. Kto powinien być zadowolony z wyniku wyboru? O, to jest trudne pytanie. Ja bym powiedział, że każdy, kto miał umiarkowane oczekiwania. Umiarkowane oczekiwania. No bo zaczynając od PiSu, ja bym powiedział tak, no oni po dwóch kadencjach właściwie powinni być zadowoleni, że dostali ogromnie dużo głosów. Owszem, wiemy, dlaczego w znacznej mierze dostali dużo głosów, ale to nie zmienia faktu. Powinni być zadowoleni. Jeżeli ktoś po stronie PiSu obstawiał, że oni będą samodzielnie rządzić, no to był hura optymistą. Już bardziej realistyczne było to, że oni sobie porządzą, oni, czyli PiS, porządzą sobie do spółki z Konfederacją. Ja też wieszczyłem taki scenariusz, że to jest możliwe, że co prawda PiSowi zabraknie do samodzielnej większości, ale sobie wyłuskają z Konfederacji albo po prostu Konfederację sobie przysposobią. No ale to nie wyszło. Opozycja wygrała, no i powinna się właściwie z tego cieszyć. Malkontenci powiedzą, że wygrała zbyt nisko, bo weta prezydenckiego i tak nie będzie w stanie odrzucić. To prawda, nie będzie w stanie odrzucić, ale też znowu szanse na to, że opozycja wygra tak wysoko, by nie tylko pokonać PiS, nie tylko móc sformułować własny rząd, ale też i odrzucać weto prezydenta, no ta szansa była nieduża i ona tak na dobrą sprawę no obecnie nie istnieje, bo nawet gdyby w którychś tam głosowaniach opozycja została poparta przez Konfederację, to jeśli dobrze liczę, to i tak to jest za mało, żeby odrzucić weto prezydenta. Czyli wszystkie sukcesy wszystkich stron są dość tak naprawdę umiarkowane. To znaczy ja tu powiedziałem o tej tak zwanej demokratycznej opozycji, powiedziałem o PiS-ie, nie powiedziałem o Konfederacji, ale Konfederacja też powinna być umiarkowanie zadowolona, ponieważ wprowadza do Sejmu zdecydowanie więcej posłów niż w exit polach się wydawało, że wprowadzi. No to już wiemy, kto ma być zadowolony, a kto nie. Przejdźmy dalej do losów partii. No to zacznijmy może od właśnie konfitury. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Konfederację, to ja powiem tak. No nie chcę się mądrzyć, bo to nie jest tak, że ja umiem przewidywać przyszłość. Ja wielokrotnie mówiłem, że my przyszłości nie znamy, możemy się domyśleć, jaka ona będzie, ale to jest zawsze obarczone dużym błędem. Natomiast co do wyników konfy, to ja byłem dziwnie spokojny, że ja mniej więcej wiem, jak to się skończy. I tu się na szczęście dużo nie pomyliłem. To tak jest, słuchajcie, że Konfederacja, partie takie jak Konfederacja, one będą zawsze gdzieś tam funkcjonować na obrzeżach polityki, bo i daj Boże, żeby tylko na obrzeżach, bo są ludzie złaknieni prostych recept, a recepty Konfederacji są ultra proste tak naprawdę. W życiu by się nie sprawdziły, one nie są skuteczne, ale one są bardzo proste. Każdy rozumie, co oni chcą. Poza tym one są, rzeczywiście grają na tej nutce takiej bardzo męskiej, tej takiej zagrożonej męskości, tego takiego schyłku męskości. No tak, to jest coś, co zawsze będzie atrakcyjne, zwłaszcza dla tych facetów, co sobie trochę słabiej radzą. Czy finansowo, czy społecznie, czy to i to naraz. Więc w Konfederacji może nastąpią zmiany takie, po pierwsze pokoleniowe, to znaczy ktoś wreszcie przegoni Korwin-Mikke. To jest też zresztą zabawne, mam taką koleżankę jeszcze z czasów liceum, która zwolenniczką Konfederacji jest i ona zamieściła gdzieś tam taki post, to jest jakiś szerowany, to nie jest jej oryginalnie, że no znowu właśnie wygrały te same partie, prawda, które od lat wygrywają. No, ja chciałbym powiedzieć, że Konfederacja też nie niesie ze sobą żadnego powiewu świeżości, bo od wczesnych lat 90. w polityce zawsze był Korwin. On się czasem dostawał do Sejmu, czasem się nie dostawał. jak się dostawał, to miał poparcie właśnie takie, jak obecnie ma Konfederacja i tyle. Tu się nic akurat nie zmienia. Po prostu zmieniają się twarze. Zamiast Korwina mamy twarz Mentzena, który mu zresztą to zupełnie nie wyszło. On sam powiedział, że to jest jedna wielka porażka. Więc nie wiem, czy będzie chciał się dalej bawić w politykę, czy tam nie skupi się na piwie oraz doradztwie podatkowym. Ale to oczywiście czas pokaże. Dla mnie ciekawym przypadkiem jest Lewica, która dostała bardzo małe poparcie. I to jest ciekawe, bo no, można by powiedzieć, Lewica jest taka mocno ideowa. To czy można to lubić, można nie lubić, ale oni są rzeczywiście dość mocno ideowi. I tu się trochę wydaje, że ten taki bardzo socjalny elektorat to chyba jednak z powodzeniem kradnie Lewicy PiS. Natomiast światopoglądową, tą taką postępowość, no to chyba jednak zagospodarowuje trochę Koalicja Obywatelska. Najbardziej chyba tak naprawdę. A te takie bardzo, bardzo postępowe rzeczy, no to po prostu dla dużej części społeczeństwa nie są do przełknięcia, nie są strawne. Czyli jeśli w grę wchodzić by miała na przykład adopcja dzieci przez pary homoseksualne, to ja jestem mocno przekonany, że ogromna większość polskiego społeczeństwa takiego postulatu nie poparłaby, niezależnie od tego, czy on ma ręce i nogi, czy nie. Po prostu nie poparłaby. Jeżeli chodzi o trzecią partię z kolei, to będzie trzecia droga, nomen omen, no to tak, po pierwsze nie ma czegoś takiego jak trzecia droga, to tak jak nie ma miasta Londyn, jak wiecie, jest Londek, ale Londynu nie ma, więc nie ma czegoś takiego jak trzecia droga, to był sojusz wyborczy między PSL-em a Polską 2050 Hołowni. Tu znowu trzeba było sobie powiedzieć jasno, że po pierwsze to był sojusz strategiczny dla obu ugrupowań. One oddzielnie miały szansę nie wejść zupełnie do parlamentu, i to połączenie się, które co prawda podniosło im próg z 5% do 8%, to jednak było tak, że okej, no łatwiej jest w dwie partie zrobić 8% niż w jedną partię zrobić 5% i w drugą partią też zrobić 5%. PSL trochę podobnie jak Lewica, on przez ostatnie lata bardzo mocno ucierpiał. Był bardzo, można powiedzieć, obecny na wsiach, w małych miasteczkach. Tu go bardzo mocno podgryzł PiS. PSL to była zawsze partia, która słusznie czy niesłusznie, chyba raczej słusznie, była uważana za partię takich trochę cwaniaczków. Tam jest wujek, tu ciocia załatwi i tak dalej. No to byli amatorzy. To PiS to doprowadził do mistrzostwa zupełnie, więc wszyscy koniunkturaliści, którzy mogli być w PSL-u dla stanowisk, to się przeorientowali na PiS dla stanowisk, bo tam było tych stanowisk i więcej, i lepsze. No i PSL tak się trochę zmarginalizował. Hołownia chyba też sam w sobie nie robi wielkiej jakiejś takiej furory. To już chyba zanim są te czasy, kiedy on był super kandydatem na prezydenta, który notabene, gdyby nie Trzaskowski, to prawdopodobnie pokonałby Dudę. Ale to Senevrati prawdopodobnie, to już chyba się drugi raz to nie uda. Jest rzeczą ciekawą, czy PSL oraz Polska 2050 w Sejmie będą się trzymać razem jako trzecia droga, czy jednak trochę się rozmontują. No bo sporo te dwie partie łączy, ale też trochę je dzieli, więc zobaczymy. Ja powiem tak, chyba wolałbym, gdyby to ode mnie zależało, gdybym mógł ręcznie ustawiać wyniki wyborów, wolałbym, żeby trzecia droga dostała tych głosów mniej, dlatego że trochę obawiam się, że ten nagły wzrost popularności na finiszu, który pewnie trochę jest związany ze znakomitym występem Hołowni w czasie debaty, ale też może być w dużej mierze związany z takimi apelami reszty opozycji, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, żeby wspierać trzecią drogę, bo wszyscy wiedzieli, że jak ona nie wejdzie do parlamentu, podzieli los Lewicy sprzed dwóch kadencji, nie przekroczy progu 8%, no to wówczas szanse na wygraną demokratycznej opozycji będą bardzo, bardzo małe. I ja znam naprawdę kilka osób, w tym dwie, co do których mam pewność, że im było dość nie po drodze z trzecią drogą, ale tak tam na bazie konsultacji przedwyborczych ze mną, te osoby się zdecydowały zagłosować na trzecią drogę właśnie, no to było głosowanie anty-PiS. Więc jak ktoś pytał mnie, co trzeba zrobić, żeby zwiększyć szansę na odsunięcie PiS-u od władzy, no to była moja odpowiedź. No to jednak mimo wszystko trzeba głosować na trzecią drogę, choć powiem wam szczerze, ja tego nie zrobiłem. Przedostatnia w kolejce Koalicja Obywatelska, czyli tak naprawdę Platforma Obywatelska z przyległościami, jakby niektórzy to określili, z przystawkami. Mam spory podziw dla jej szefa. Niezależnie od tego, co myślimy o Tusku, to jest naprawdę rasowy polityk i naprawdę dobry lider. Ja tutaj nie przesądzam odnośnie tego, czy on prowadzi w dobrym czy złym kierunku. Niech każdy z was sobie sam na to pytanie odpowie. Natomiast on naprawdę świetnie prowadzi. On rzeczywiście wydobył Koalicję Obywatelską z głębokiego dołka. On rzeczywiście potrafił tych wszystkich ludzi tam pomobilizować. On rzeczywiście nie obawiał się postawić wszystkiego właściwie na szali tymi dwoma marszami, bo gdyby to były frekwencyjne klapy, gdyby ludzie na tych marszach się nie pojawili, wszyscy by powiedzieli, a dobra, to dziadek Tusk się skończył. A tu się okazało, że i owszem, ludzie się tłumnie pojawili, to były olbrzymie demonstracje, i ta czerwcowa, i ta jesienna teraz. I może sobie Hołownia mówić, że marszami wyborów się nie wygrywa, ale moim zdaniem tymi dwoma marszami Koalicja Obywatelska w znacznej mierze te swoje wybory wygrała. Plus do tego oczywiście ogromnie rozległy czarny PR. No przecież wiemy, że wszystko w tym kraju, i zresztą chyba nie tylko w tym kraju, w ogóle chyba wszystko jest winą Tuska, bo to jest jeden wielki diabeł. I mimo wszystko ten facet to udźwignął, przecież nie jest taki znowu najmłodszy i właściwie chyba nie potrzebuje już za bardzo pieniędzy. Więc mógłby powiedzieć, w nosie mam to, prawda? No, jednak sobie nie odpuścił. Ja go właściwie za to, muszę powiedzieć, podziwiam. Plus on rzeczywiście potrafi trochę premiować te swoje przystawki. Te ugrupowania, które weszły w tę Koalicję Obywatelską, w ten sojusz z Platformą, no tak naprawdę, no ta wierchuszka tych niedużych momentami ugrupowań naprawdę wjechała do Sejmu, nie została skonsumowana tak, jak to kiedyś próbował zrobić PiS z LPR-em i z Samoobroną. No i na końcu zwycięzca wyborów, czyli PiS. A cóż z PiS-em będzie? No, myślę, że tu sytuacja jest najciekawsza, bo bardzo trudno jest powiedzieć, jak PiS jako partia zniesie bycie w opozycji. Tu już się, pamiętajcie, pojawiają pewne pęknięcia, pewne takie zagrania, które jeszcze do niedawna były absolutnie niemożliwe, powiedziałbym. Zwróćcie uwagę, że na przykład nowy szef kancelarii prezydenta, Mastalerek niejaki, jasno, wprost, publicznie powiedział, że Kaczyński powinien pójść na polityczną emeryturę. Kto by się to wcześniej odważył powiedzieć z tamtej strony? Oczywiście no druga strona, antypisowa, no to oczywiście tak, ale ci? No nie, absolutnie nie. Obecny jeszcze ciągle wojewoda z nadania pisowskiego przecież, niejaki Obremski, no twierdzi, że Kaczyński jest anachroniczny i uważa, że jednak tekę premiera powinno się powierzyć Tuskowi, bo wygrał wybory. No to jest herezja najwyższego rzędu. I jeżeli takie osoby się zdarzają i przebijają się do tej sfery publicznej z tymi wypowiedziami, nie boją się, no to może to oznaczać, że za plecami Kaczyńskiego ustawia się długa, krótka, jakaś tam kolejka potencjalnych brutusów, którzy będą być może chcieli dziadka Jarka po prostu posunąć ze stanowiska. To jest całkiem możliwe. Zwróćcie uwagę, że jeśli dobrze pójdzie z punktu widzenia opozycji, to przez najbliższe 4 lata PiS będzie, no właśnie, będzie w opozycji. Jak bardzo przekonujący będzie Jarosław Kaczyński w twierdzeniu, że on za 4 lata poprowadzi swoją partię do zwycięstwa. Kaczyński się starzeje, on jest coraz starszy, coraz gorzej wychodzi mu takie funkcjonowanie, nawet to widać nawet przy okazji jego przemówień. Jest po prostu starszy pan. I za 4 lata on będzie o 4 lata starszy, a to jest w tym wieku, wydaje mi się, dużo. Jeżeli dziś mówimy, jest on anachroniczny, to ten facet za 4 lata będzie po prostu ultra anachroniczny. Więc losy PiSu, no, ja widzę jako najciekawszy, tu się najwięcej może dziać. No i teraz czwarta część tak właściwie, czyli rządzenie. Są tacy, którzy twierdzą, że te wybory, to były wybory tak ważne jak w 1989 roku. Są tacy, którzy twierdzą, że one były nawet ważniejsze. Jedni i drudzy nie powinni zapominać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jest kluczowa, absolutnie fundamentalna różnica pomiędzy wyborami 1989 roku, a wyborami, które miały miejsce teraz. A różnica ta jest następująca. W 1989 roku było czuć klimat zmian. Znaczy, komunizm się walił. I oczywiście nie wszystko musiało pójść tak gładko, jak u nas poszło. Rumunia jest dobrym tego przykładem. Ale generalnie blok sowiecki był w tarapatach. To jest ta różnica, ponieważ komuniści czuli, że władza wymyka się im z rąk. I była taka pokusa dogadania się, żeby to się dokonało w miarę łagodnie. I ja nie mam większych wątpliwości, że na przykład Kwaśniewski, którego nie byłem nigdy wielkim fanem, okazał się być facetem po prostu bardzo pragmatycznym. Cała zresztą lewica, cały SLD, oni po prostu koniunkturalnie postanowili zmienić orientację. Dalej byli lewicowi, ale już nie komuchowo lewicowi. Tu jest inaczej, moi drodzy, dlatego że te 30 parę procent osób, które poparły PiS, to są osoby, które albo są zwolennikami tego, co robił PiS, takiego właśnie zamordyzmu, rodzącego się tak naprawdę zamordyzmu, autorytaryzmu, albo są to osoby, którym ten autorytaryzm nie przeszkadzał, a pieniądze, które PiS rozdawał, się im podobały. Mogą to też być osoby, którym podobało się taki pozór porządku. To bardzo wyraźnie widać było w wieczorze wyborczym. Ja na chwilę tam sobie zajrzałem na TVP Info i od razu były takie komentarze, że to teraz się te partie będą kłócić, bo to nie jest jedna partia, tylko trzy te, które aspirują do utworzenia rządu. Dobrze, niech się politycy kłócą. To nie jest problem. Problemem jest, kiedy politycy swoje kłótnie zaczynają przenosić na społeczeństwo. I to jest to, co najgorszego tak naprawdę zrobił PiS i to jest to, czego ja PiSowi w cudzysłowie nigdy nie wybaczę. Bo on tak naprawdę spowodował, że właśnie konflikty przeniosły się na społeczeństwo. PiS był pierwszą partią, która ewidentnie, bezceremonialnie, bez żadnych osłonek atakowała ludzi, którzy myślą inaczej. Nie polityków, którzy myślą inaczej, bo to jest normalne w tej politycznej naparzance, ale zwykłych ludzi. Cała Polska z was się śmieje, komuniści i złodzieje. Dokładnie te słowa tych dwóch pajaców, którzy je wypowiedzieli do spóły, zawsze będę pamiętał. Bo to były słowa, które były wypowiedziane między innymi pod moim adresem. No dobra, ale wracając do rządzenia, bo o tym miało być, a nie o tym, dlaczego PiS był taki zły, czy nadal jest. No to tak, po pierwsze, pieniądze z KPO, na pewno trzeba je odblokować. Tutaj opozycja, czyli KO, Trzecia Droga, Lewica, one mają zdecydowanie większe szanse na odblokowanie tego. Oczywiście teraz wszyscy będą się skupiali na tym, że Tusk powiedział, że dzień po wyborach KPO on odblokuje. No to oczywiście było, że to jest taka figure of speech. No tak się mówi. Zwróćcie uwagę, że nawet najbardziej zażarty katolik chyba tak naprawdę nie wierzy w to, że Pan Bóg stworzył cały świat w 6 dni. Prawda? Jeżeli słyszycie w tle syrenę, no to pamiętajcie, że cały czas dookoła mojego mieszkania, nie tylko mojego oczywiście, jeżdżą na sygnale policyjne radiowozy w związku z zabójstwem dziecka na Fikakowie. To trochę może nam przeszkadzać. A więc to jest oczywiste, że Pan Bóg nie stworzył świata w 6 dni, bo samo pojęcie dnia jest tak naprawdę nierozłącznie związane z obrotem Ziemi wokół własnej osi, no i z istnieniem Słońca, więc to też jest taka figure of speech. Natomiast KPO relatywnie szybko będzie można odblokować, jeżeli nie będzie w roli głównego hamulcowego występował prezydent Duda. No to to jest akurat w miarę dobre. Chociaż tak jak mówię, tu już jest pierwszy punkt do uderzania, bo to nie będzie w jeden dzień. Urealnienie finansów. No tu czeka nas wszystkich sporo niefajnych niespodzianek, ponieważ wiemy, że bardzo duża część deficytu budżetowego jest upychana poza budżetem. To kiedyś mieliśmy już na ten temat pewien odcinek. Wiemy, że ileś rzeczy było picowanych do wyboru, żeby pokazać, że wszystko jest dobrze, łącznie z tą ceną paliw, o której było w jednym z poprzednich odcinków. Cena paliw już powoli zaczyna rosnąć i ona będzie rosła. Wzrosną ceny energii elektrycznej. Czeka nas tak naprawdę sporo nieprzyjemnych zdarzeń. Z drugiej strony oczywiście opozycja, dzisiejsza opozycja, za chwilę miejmy nadzieję rząd, zapowiada na przykład 30% podwyżki dla nauczycieli. Ja jestem absolutnie za. Przy okazji chciałbym być też objęty taką podwyżką, też jestem jakimś tam nauczycielem. Ale czy dostanę te 30% więcej, czy nie, to nieważne. Postulat ze wszech miar jest słuszny. Nauczycielom te pieniądze, jak powiedziała pewna reprezentantka PiS-u, te pieniądze się po prostu należą. Nie, no trzeba dobrze płacić nauczycielom, to jest jasne. Tylko zwróćcie uwagę, że trzeba sobie zadać pytanie, skąd na to wziąć pieniądze. Bo nauczycieli jednak jest dość sporo. Nic, co dane, nie zostanie zabrane, powiedział jeden z prominentnych przedstawicieli no właśnie dzisiejszej opozycji. To wszystko fajnie, tylko PiS zainaugurował rozdawnictwo na ogromną skalę. Ja wiem, że żeby wygrać wybory, nie można było powiedzieć, a my to wszystko teraz ukrócimy, więc w ten populistyczny nurt, w to licytowanie się właściwie znaczna część opozycji z Koalicją Obywatelską na czele się włączyła. Ja rozumiem, tak trzeba było robić, żeby wygrać wybory. Teraz jest trudny wybór przed nimi, bo albo trzeba się rakiem dyskretnie wycofać co po niektórych rzeczy, narażając się oczywiście na to, że się robiło obietnice, których się nie dotrzymuje, albo też trzeba się bardzo poważnie zastanowić nad tym, skąd wziąć pieniądze na sfinansowanie tego wszystkiego. Przy okazji, no wszyscy chcą podatki co najmniej obniżać, a nie podwyższać. No to słuchajcie, nie ma takich cudów. Nie można zwiększać wydatków i jednocześnie zmniejszać podatków i jednocześnie do tego starać się obniżyć deficyt budżetowy. To jest niemożliwe, to się na pewno nie uda. Co się może nie udać? Mogą się nie udać rozliczenia takie typowo prawne, czy też karnoprawne rozliczenia PiS-u, no bo do tego będzie potrzebna sprawna prokuratura, a tutaj jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, PiS się niewiarygodnie dobrze pozabezpieczał. No, mamy prokuratora generalnego, jego sobie oczywiście następni rządzący mogą zmienić, ale ów prokurator generalny będzie miał pod sobą prokuratora krajowego, od którego tak naprawdę wszystko zależy. Cała obsada stanowisk i tak dalej będzie zależała od prokuratora krajowego, czyli można powiedzieć od numeru dwa. Prokurator generalny tego krajowego, którym jest Barski obecnie, mógłby odwołać. No tak, ale może to zrobić tylko za zgodą prezydenta. No czyli de facto nie, bo prawdopodobnie Duda nie pozwoli ruszyć porządku, który jest w prokuraturze. Można by zmienić ustawę, czyli można byłoby ustawowo wprowadzić, że jednak prokurator generalny jako szef wszystkich prokuratorów może sobie wymieniać i powoływać na stanowisko prokuratora krajowego, kogo chce. Można w ogóle zlikwidować stanowisko prokuratora krajowego, tylko że żeby taką ustawę wcielić w życie, to trzeba mieć podpis prezydenta. Znowu to pewnie nie wyjdzie. I to będzie nie wychodziło do sierpnia 2025 roku. To są praktycznie dwa lata. Przez dwa lata prezydent może być ogromnym hamulcowym dla dzisiejszej opozycji i jest spore prawdopodobieństwo, że skorzysta z tej szansy. Plus dodatkowo dochodzi Trybunał Konstytucyjny, który jest absolutnie podporządkowany PiS-owi czy też panu Kaczyńskiemu. Tu nie ma w ogóle wątpliwości co do tego, czy ci sędziowie są choć krztynę niezależni. Nie są, wiadomo. Więc każda ustawa, nawet ta, którą teoretycznie prezydent by podpisał, bo by mu się opłacało, bo można by go przekonać, etc. Każda ustawa może zostać uznana za niekonstytucyjną przez Trybunał Konstytucyjny. Jak to ominąć? No oczywiście rząd stworzony przez demokratyczną opozycję mógłby to rozgrywać dokładnie tak samo jak rząd pisowski. To znaczy wystarczy nie publikować wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Jak się ich nie opublikuje, to one nie wejdą w życie. Tak to rozgrywał rząd PiSu swego czasu. I oczywiście opozycja dzisiejsza miałaby znacznie mocniejsze w mojej ocenie argumenty za tym, żeby uznać, że ten wyrok jest wadliwy, bo tam są dublerzy, bo Przyłębska jest niewłaściwie wybrana, etc. Są formalne uchybienia tego wyroku niejako i można go nie publikować. Tylko pytanie, czy rzeczywiście my chcemy, żeby ci, którzy obecnie wygrali wybory, którzy wygrali wybory mówiąc skończymy z PiS-em i z jego praktykami, żeby sami stosowali te same praktyki. No nie bardzo byśmy tego chcieli, no to jak to zrobić? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Oczywiście istnieje pewna szansa, że na przykład prezydent Duda pójdzie po rozum do głowy, skruszeje, w szczególności to jest możliwe, kiedy zacznie rozpadać się PiS, a PiS może się zacząć rozpadać po tych wyborach. No ale to jest dwa razy może, bo może PiS się zacznie rozpadać, a może nie, a jak już się zacznie rozpadać, to może prezydent Duda się trochę nawróci na wiarę chrześcijańską, ale może nie, nie wiadomo. Ostatnia rzecz, ostatni wątek, słuchajcie, był to rekordowo długi podcast nam wychodzi, no to jest wyborcza mobilizacja. I ja tutaj chciałem powiedzieć, że no to jest coś, czego się kompletnie nie spodziewałem. Ja sądziłem, że udział będzie dość liczny, ale że zbliży się bardzo mocno do równo 3/4 uprawnionych do głosowania, nigdy się tego nie spodziewałem. I tak jak bardzo jestem dumny z mojej grupy wiekowej, bo w mojej grupie wiekowej, drodzy moi słuchacze, to właśnie w mojej grupie wiekowej frekwencja była najwyższa, absolutnie najwyższa, to chciałem też powiedzieć, że jestem bardzo dumny z młodych, tych między 18 a tam 29, chyba takie były te widełki, no, od 18 do prawie 30 lat, bo oni rzeczywiście bardzo licznie poszli na wybory i to jest dobrze, tak? To jest dobrze, już nie wnikając w to, na kogo głosowali, to pamiętajmy, że największe moralne prawo do głosowania mają właśnie młodzi, bo jeżeli te wybory rzutują na przyszłość, na to, co będzie się w Polsce działo za 10 lat i za 20 lat, to jest ich życie. Jak ktoś dzisiaj ma 70 lat, to co się będzie działo za 10 lat, to go proporcjonalnie mało obchodzi, bo jest proporcjonalnie mała szansa, że jeszcze będzie na tym świecie. To, co się będzie działo za 20 lat, no to już tym bardziej go nie obchodzi, bo tym bardziej mała jest szansa, że będzie na tym świecie, a nawet jak będzie, to może nie do końca już ogarniać, co się wokół niego dzieje. A młodzi ludzie projektują sobie swoje przyszłe życie. Powinni być zaangażowani, powinni tworzyć zręby nowoczesnego państwa. Nieanachronicznego, jak to został nazwany Jarosław Kaczyński, a właśnie nowoczesnego. Nawet jeżeli nam, osobom starszym, pewne aspekty tej nowoczesności nie do końca się podobają. No i to już jest na dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękuję za cierpliwe wysłuchanie. Jeżeli dobrnęliście do końca, to zostawcie komentarz, napiszcie tak dobrnąłem. Bardzo jestem ciekaw, ilu was było. Dzięki i do usłyszenia.